Radio Luz. Włącz się lokalnie.
Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie 21 listopada. Jesteśmy z Wami oczywiście w audycji popularno-naukowej Na Synapsach, jedynej naukowej audycji na luzie. Uśmiechamy się do Was, licząc na to, że lubicie wprowadzanie nawyków w swoim życiu, bo jednym z takich nawyków może być właśnie dobra dawka nauki w każde sobotnie popołudnie spędzone razem z nami. W pierwszej godzinie zajrzymy sobie trochę do medycznego świata, żeby oswoić się z tym, co nowego się w nim dzieje i dlaczego warto na przykład poznać specjalizację o nazwie histopatologia. Aleks Kartaszow i Martyna Dziakowicz w takim duecie będziemy z Wami do godziny 17 na 91,6 FM.
Włącz się naukowo.
18 listopada w środę obchodziliśmy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Komisję Europejską 12 lat temu. Od środy z kolei rozpoczął się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, wspierany corocznie przez Światową Organizację Zdrowia. Celem inicjatywy jest oczywiście podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat antybiotyków i zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest niestety oporność bakterii na tę grupę leków właśnie. Rozmawialiśmy ostatnio w naszym magazynie Dzieje się z Katarzyną Straszewską z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, która oceniła naszą polską świadomość wobec tematyki antybiotyków. Czy jest z nami Polakami aż tak źle?
Jeżeli chodzi o świadomość, to moim zdaniem Polacy są bardzo niewyedukowani, jeżeli chodzi o antybiotykoterapię. Nie wiem, dlaczego w naszym kraju panuje takie przeświadczenie, że antybiotyk jest remedium na każde zakażenie, czy to wirusowe, czy bakteryjne. I właśnie takie myślenie przekłada się na to, że teraz się mierzymy z problemem antybiotykooporności. Coraz więcej szczepów bakterii jednak nabiera tej oporności na różne antybiotyki, co przekłada się na to, że mamy coraz więcej przypadków śmierci spowodowanych właśnie zakażeniami takimi bakteriami. Jeżeli nie ma na coś leku, bo bakterie wytworzyły na wszystkie możliwe leki stosowane oporność, to tak naprawdę nie ma innej drogi. Więc z ręką na sercu mogę polecić nasze wszystkie social media, czy to PTSF Wrocław, na którym teraz udostępniamy w formie faktów i mitów takie ciekawe infografiki odnośnie antybiotykoterapii. Są one napisane w taki naprawdę przystępny sposób i można się naprawdę dowiedzieć wielu rzeczy, nawet takich niuansów jak to, że recepta na antybiotyk jest ważna tak naprawdę tylko 7 dni od daty wystawienia, nie tak jak w przypadku recept na inne leki, 30 dni jest to. Ponadto serdecznie zapraszam wszystkich na facebookowe wydarzenie Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty 2020, gdzie też znajdują się różne teksty, różne infografiki odnośnie właśnie chorób bakteryjnych, jak i właśnie antybiotyków, na przykład takie są informacje, jak przechowywać antybiotyki w prawidłowy sposób, co też nie jest takie oczywiste. No i naprawdę można znaleźć tam wiele różnych informacji, takich przystępnie napisanych. Można znaleźć bardzo ciekawe Q&A z magister farmacji Laurą Laskowską, która odpowiada na pytania odnośnie probiotyków.
To była Kasia Straszewska z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, która polecała Wam zajrzenie na fanpage'a właśnie tej grupy i dzielenie się infografikami, które rzeczywiście są bardzo dobrze przygotowane i takimi treściami właśnie warto dzielić się w mediach społecznościowych. Ale jeśli mówimy już o antybiotykooporności, to muszę Wam zdradzić, że kilka dni temu został wybrany nowy symbol. Symbol, który tak naprawdę wcześniej nie istniał w naszej świadomości. Symbol do walki z antybiotykoopornością. Ci, którzy śledzą wydarzenia medyczne, wiedzą na pewno, że niektóre schorzenia czy niektóre specjalne dni, które świętuje się w kalendarzu, jak na przykład Światowy Dzień Walki z AIDS, mają takie swoje symbole. W przypadku AIDS jest to czerwona wstążeczka, w przypadku różnych schorzeń nowotworowych to też są odpowiednie symbole. Tutaj wygrał projekt szwedzkiego designera, który od lat inspiruje się medycyną. Zaproponował on bardzo proste rozwiązanie, a mianowicie skrzyżowanie ze sobą dwóch serc. Jednego serca w kolorze czerwonym i drugiego drugiego serca w kolorze białym. Ma być to symbol łatwo wykonany w domu, który można objaśnić znajomym i przekazywać dalej. A skąd taka symbolika właśnie i dlaczego ten projekt został wybrany? Serce ma oznaczać motyw, o który mamy dbać, na którym nam zależy. Natomiast to połączenie białego serca wynika z inspiracji skrzyżowaniem dwóch plastrów ze sobą, bo kiedy połączymy ze sobą te serca, to mniej więcej do góry nogami taki układ właśnie otrzymamy. Plastry oznaczają z kolei coś, o co musimy zadbać, co musimy naprawić, a tak jest właśnie z antybiotykoopornością bakterii. Więc polecam Wam teraz, jeśli macie wolną chwilę, wytnijcie sobie takie dwa serduszka, zegnijcie je i przytnijcie ze sobą i poszerujcie te informacje, przekażcie ją dalej swoim znajomym tak, żeby to, co dobre o nauce, mogło rozpowszechniać się dalej w świecie.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Teraz na synapsach zajmiemy się stetoskopem na miarę XXI wieku. Celem inteligentnego stetoskopu jest wspomaganie codziennej pracy lekarza, ale nie tylko. To wyzwanie podjęte przez studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Nasz lokalny projekt został doceniony szerzej, otrzymując specjalną nagrodę w konkursie Forum Młodych Mistrzów podczas 26. Forum Teleinformatyki. W rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Barbach więcej szczegółów zdradził jeden z twórców, Tomasz Skrzypczak, student Uniwersytetu Medycznego.
Cały projekt wziął się stąd, że koledzy szukali nie tuzinkowego, nietrywialnego jakby projektu na ZPI, który jest jakby warunkiem zaczynania kursu na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Mieliśmy cały zespół do zbierania dźwięków, Klaudię Błachnię, Michała Kościora, Julię Szymonika. Jednak wybuchł COVID, no i po prostu musieliśmy to zawiesić. Teraz jakby dzięki naszemu wspaniałemu zespołowi informatyków, Karol Chwastyniak, Wojtek Korczyński, Wojciech Kania, inżynierowi mechanikowi, czyli Filipowi Ciądorowi oraz elektronikowi Sebastianowi Tokarskiemu. Walczymy po prostu dalej. Mamy już jakby opracowany prototyp platformy do telekonsultacji, prototyp aplikacji mobilnej oraz bardzo wczesny taki produkt bezprzewodowego cyfrowego stetoskopu. Natomiast działa się więcej tak, że lekarz po prostu bez tego tubingu, bez gumowych jakby oliwek jest w stanie usłuchać pacjenta. Pacjent jest też w stanie dzięki instrukcji aplikacji usłuchać siebie sam. Możliwa jest jakby ta zdalna diagnoza telekonsultacja. Dwa, przez to, że nie ma tych gumowych przewodów, lekarz może usłuchać w pełnym kombinezonie ochronnym, nie przeszkadza mu to, nie uwiera, nie ulega temu zniszczeniu. Dzięki udokumentowanym wzorcom klinicznym słyszany dźwięk lekarz jest w stanie porównać wady, czy to jest wada zastawkowa serca, czy nie ma, czy to jest stenoza aortalna, jakie jest nasilenie tej wady. Dźwięki można udostępnić przez platformę do telekonsultacji, czy to lekarz do linii lekarza, czy to po prostu do jakiegoś kolegi specjalisty, czy sam pacjent dla lekarza. Też jakby nasz algorytm docelowo ma analizować rytmy, obliczać heart rate, czytać bity.
Co więcej, zespół rozpoczął także wdrażanie do projektu metod sztucznej inteligencji. Pierwsze próby dały bardzo obiecujące wyniki.
Już powstał wręcz prototyp, żeby to było robione wszystko pośrednictwem tak zwanej sztucznej inteligencji. Mamy wczesny model, który daje bardzo obiecujące wyniki. To jest głównym takim efektem wow, jednak do czasu zakończenia pandemii no jest problem z uzyskaniem nowych danych do karmienia tego modelu, więc w cudzysłowie. No i ma on bardzo dobrą skuteczność, jak na tą liczbę danych, które ten model się włożyli. Jest jakby to taki demonstrator technologii, do czego jesteśmy zdolni. I jedną z takich też jakby dodatkowych atutów jest to, że możliwość wizualizacji tych dźwięku w czasie rzeczywistym, to już zostało jakby opracowane. Dzięki temu lekarz może porównać charakterystyczne wzorce tych szmerów, takie wizualne do tego, czego nas uczą chociażby na studiach. Dzięki temu jest mu prościej to rozpoznać. No i ma to zadanie jakby zgłośnić takie ciche szmery. Dążymy do jakby maksymalnej redukcji kosztu, żeby zanieść ten stetoskop, można powiedzieć, pod strzechy. Docelowo szukamy no więc przez inwestora czy finansowania, no gdyż dalsze prace, szczególnie z tej dziedziny elektroniki, z dziedziny certyfikacji CE czy RODO oraz jakby tego no, real-time processing, tego wygaszania tych szumów, nie mogą się odbyć bez zakupienia kosztownych licencji, a sami po prostu nie mają takich zasobów i takiego tabunu ludzi, żeby coś takiego stworzyć i zaimplementować. No jest to, nad czym teraz obecnie, aktualnie no, pracujemy i chcemy wdrożyć. Czyli po pierwsze elektronika, dwa szukanie jakiegoś inwestora czy takiej duszy, która by nam mogła pomóc.
To ja mam jeszcze tylko jedno pytanie. Jak taki inteligentny stetoskop, żeby to sobie wyobrazić w praktyce od strony pacjenta i lekarza, że co robimy i jak on w ogóle wygląda? Na ile jest podobny?
Wygląda bardzo podobnie do jak normalnego stetoskopu. Dla pacjenta wygląda naturalnie. To jest jakby w środku de facto głowica odpowiednio zmodyfikowana tradycyjnego stetoskopu. Tam komfort dla pacjenta jest taki sam. Różni się tylko kształt, na to mówimy cebula roboczo. Pacjent nie odczuwa żadnej różnicy. Większa różnica jest dla lekarza. Pacjent może sam też się usłuchać, bo dostaje instrukcji, jeżeli włączy taki po prostu opcję i wybierze, no, że po prostu sam otrzymać instruktor, jak siebie zbadać poprawnie, osłuchać. Do tego docelowo nie chcemy jakby, no, nie chcemy iść jakby de facto tylko w tą stronę. Skupiamy się na razie jak najbardziej w tym momencie na tym, żeby to jak najbardziej ergonomicznie wygląda dla lekarza. Lekarz, największa też jest dla niego różnica. Lekarz posiada dedykowaną aplikację, która może po prostu te dźwięki po prostu nagrać, nie musi męczyć pacjenta, bo pacjent może się już ubierać, lekarz jest w stanie dokładnie przeanalizować przez to, że porówna to z predefiniowanymi wzorcami. Dodatkowo ma być tam, no, można powiedzieć, zaimplementowany ten jakby model klasyfikacji, ten model tak zwanej sztucznej inteligencji. No i lekarz po prostu dzięki temu, że ma większe pole manewru, to sobie by ten dźwięk przewinąć, porównać, zwiększyć jego głośność, czy też jakieś fragmenty powycinać, poprzesuwać. Może się bardziej na tym skupić, nie musi się martwić, co może się przełożyć na mniejszą liczbę badań, po prostu echo, które są wykonywane rutynowo przy jakichkolwiek wątpliwościach i są też bardzo kosztochłonne badania wymagające specjalistycznego sprzętu. Dwa, wykonać wszystkich pacjentów RTG klatki piersiowej, lekarz będzie mógł bezpośrednio porównać, postawić dokładniejszą diagnozę, bądź tak samo dokładną. No to też nie wiemy, jak wyjdzie do końca w praktyce, dostatecznie potwierdzić skuteczność jednej metody nad drugą. Wymagane są jakby wieloośrodkowe badanie kliniczne, tutaj koordynuje to Jakub Michałowicz, też również student Wydziału Lekarskiego. No i już nawiązuję współpracę z szpitalami w Niemczech, z uniwersytetami technicznymi w Niemczech. No i jeżeli się uda przeskoczyć te bariery techniczne, które obecnie się mierzymy, koledzy z Politechniki podołają, no to jesteśmy na dobrej drodze, zrobić clinical trial, zobaczyć, czy się sprawdza i czy faktycznie to jest efektywne, no i wydajne w użyciu.
To był Tomasz Skrzypczak w rozmowie z Agnieszką Barbach. Ja absolutnie zgadzam się z doktorem inżynierem Zbigniewem Szpunarem z Wydziału Informatyki i Zarządzania, który udzielił studentom wsparcia merytorycznego, podsumowując swoje zadanie następującym komentarzem. Tak naprawdę to moją istotną rolą jest nie przeszkadzać im w realizacji tego, co sobie zaplanowali. My więc jako reporterzy tym bardziej nie przeszkadzamy, jedynie z chęcią relacjonujemy i z chęcią przebadamy się kiedyś takim inteligentnym stetoskopem. Kto by nie chciał.
Włącz się na 91,6 FM.
Na synapsach przechodzimy teraz do kolejnej odsłony naszych rozmów z Akademią Młodych Uczonych i Artystów, czyli wyjątkową inicjatywą we wrocławskim środowisku akademickim, dzięki której wybitni młodzi naukowcy i artyści mają możliwość niezależnego i samodzielnego rozwoju, a jednocześnie czerpania ze źródła wzajemnych inspiracji. Dzisiaj w roli głównej dr Piotr Donizy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz histopatolog. Myślę, że większości z nas akurat ta specjalizacja niestety nie jest zbyt dobrze znana. Sprawdźmy więc, co oznacza w praktyce bycie histopatologiem.
Jestem lekarzem histopatologiem, który pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jestem odpowiedzialny za diagnostykę chorób onkologicznych i nieonkologicznych u pacjentów mojego szpitala. Wszystkie wycinki tkankowe, wszystkie materiały pooperacyjne muszą przejść badanie histopatologiczne. To my, cały nasz zespół jest za to odpowiedzialny. To my finalnie stawiamy rozpoznanie nowotworu łagodnego bądź złośliwego, bądź wykluczamy charakter nowotworowy zmiany i to właśnie na barkach histopatologa, patologa, to są synonimy, leży olbrzymia odpowiedzialność za dalsze leczenie pacjentów. To jest z jednej strony wielka zaleta tej pracy, ale odpowiedzialność jest bardzo duża i czasami przytłaczająca i trzeba się z tym codziennie mierzyć i stawiać czoła problemom.
Zanim jednak przejdziemy do zgłębiania tajników pracy naukowej, mamy w zwyczaju pytać naszych akademików, co skłoniło każdego z nich do przystąpienia do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jak to wyglądało więc u pana doktora Donizego?
Motywem kierującym mnie do aplikowania o bycie członkiem Akademii była chęć poznania wrocławskiego środowiska młodych naukowców. W pierwszej kolejności z dziedzin mi pokrewnych, tak aby móc rozpocząć potencjalną współpracę naukową z ośrodkami, z którymi nie miałem okazji współpracować. Drugi mój powód, równie ważny, jeżeli nie istotniejszy, to chęć uczestnictwa w gremium, w instytucji, która w swoim statusie, w swoim opisie ma wymianę myśli, spotkania, dyskusje na bardzo różnorodne tematy, wypowiadania się różnych specjalistów na jakiś konkretny temat, z których powstają naprawdę czasami pozornie wydawałoby się absurdalne projekty, tudzież pomysły, ale to jest dla mnie siła napędowa nauki, czyli ekstremalnie abstrakcyjne myślenie i przełamywanie pewnych schematów, wychodzenie z pewnych utartych schematów i to daje, tak szczerze mówiąc, świeże spojrzenie osób, które w danej dziedzinie mogą nie być specjalistami, tylko rzucają bardzo inteligentne, wolne hasła przemyślenia. To jest absolutnie dla mnie bezcenne. Musimy wyjść spoza ramy biologii, chemii i medycyny i muszę też przyznać, że w tegorocznej rekrutacji do Akademii Młodych Uczonych i Artystów właśnie to niebiologiczno-chemiczne grono, to ono poszerza horyzonty, które nasze dziedziny, muszę szczerze przyznać, trochę skutecznie hamują, więc to jest to w kategoriach samorozwoju absolutnie bezcenne. To dla wszystkich młodych ludzi, którzy są pasjonatami swojej dziedziny i chcą uczestniczyć aktywnie w twórczej wymianie myśli, polecam aplikowanie i no nie użyję słowa konfrontację, bo to nie jest dobre słowo, ale dyskusję z nami. Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nam nie pokrzyżuje planów, że będziemy aktywnie działać i dyskutować o potencjalnych projektach.
A skoro już wywołałam wcześniej temat pracy naukowej, to już za chwilę przekonacie się, jak od zaplecza wygląda praca lekarza histopatologa właśnie w laboratorium.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Na synapsach wracamy do poznawania sylwetki lekarza histopatologa. Chciałoby się powiedzieć od kuchni, ale może jednak zasugerować od laboratorium, bo to właśnie tam najwięcej czasu spędza histopatolog, jego pomocnicy i oczywiście badany materiał pacjenta. Ponownie więc oddaję głos doktorowi Piotrowi Donizemu.
Ja to omówię tak, żeby obrazowo Państwu przedstawić na przykładzie pacjenta, który w endoskopii, czyli w kolonoskopii miał z wycinków zdiagnozowanego raka jelita grubego. Taki pacjent z potwierdzeniem po badaniu endoskopowym raka jelita grubego trafia do kliniki chirurgii ogólnej i onkologicznej i tam jest operowany. I szanowni Państwo, chirurg po usunięciu części jelita grubego, gdzie jest rak, ten materiał wkłada do formaliny i wypełnia skierowanie i ten materiał trafia do nas do zakładu i tutaj zaczyna się z nim, że tak się brutalnie wyrażę, zabawa makroskopowo-intelektualna. Szanowni Państwo, jest to niezwykle pracochłonny i wymagający dużego skupienia proces, ponieważ my, otrzymując ten materiał, musimy w pierwszej kolejności zmierzyć, opisać, co widzimy makroskopowo, następnie rozciąć to jelito czasami długości 40-50 cm, w zależności od tego, jak pacjent był przygotowany do zabiegu, czasami z zawartością, którą na potrzeby tego wywiadu przemilczę, a my musimy to w specjalnie przygotowanym zlewie umyć i wtedy uwidacznia się guz, z którego rezydent patologii, bo to niestety jest lwia część pracy rezydentów, pobiera reprezentatywne wycinki, fragmenty tkankowe z tego guza, aby odpowiednio ustalić stopień klinicznego zaawansowania. Szanowni Państwo, to po stronie patologa leży właściwe wystopniowanie pacjenta na podstawie obrazu makro i mikroskopowego. Oczywiście po wykonaniu pomiarów pobieram również marginesy chirurgiczne, tak aby później móc ocenić, czy zabieg został wykonany radykalnie. Tak średnio praca nad takim materiałem zajmuje około 40-45 minut, w trudnych sytuacjach do godziny. Rezydent patologii po przygotowaniu odpowiednich wycinków przekazuje już ten materiał do laboratorium i Państwo w laboratorium przygotowują z tego materiału bloczki parafinowe, które później są krojone na cienkie skrawki, skrawki 4-mikrometrowe, które trafiają na szkiełko podstawowe. Jest to barwione najczęściej metodą hematoksyliną i eozyną i trafia to później do mnie z tacką, ze skierowaniem na biurko i ja później siadam i diagnozuję, oceniam, co widzę pod mikroskopem. Tak? Oceniam, już kończąc wątek raka jelita grubego, oceniam grubość nacieku, jak głęboko naciek nowotworowy sięga w głąb ściany. Oceniam status węzłów chłonnych, czyli wszystkie węzły chłonne, ani rzadko jest ich od 30 nawet do 40, każdy na osobnym preparacie, więc pracy jest bardzo dużo i pisze finalny wynik. Nierzadko posiłkuje się dodatkowymi metodami badawczymi, które są ukierunkowane na nowe czynniki predykcyjne, czyli czynniki, które umożliwiają włączenie dodatkowego leczenia, bardziej spersonalizowanego, i tutaj też posiłkujemy się najnowszymi osiągnięciami biologii molekularnej, więc cały proces od momentu operacji do momentu uzyskania finalnego wyniku jest bardzo pracochłonny i te dłuższe w społeczeństwie wydające się czasy, one absolutnie nie wynikają ze złej woli patologa, tylko niestety z dwóch przyczyn. Dużego obciążenia pracą, ale też, szanowni państwo, jedna bardzo ważna kwestia. Głównym problemem histopatologii polskiej są braki kadrowe. Tak? Polska niestety bije niechlubne rekordy. Jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o liczbę histopatologów. Żeby zobrazować, jaka jest skala problemu, w Polsce na jednego histopatologa przypada 84 tysiące mieszkańców. W Norwegii 24, średnia europejska 36, więc widzą państwo, jakie dramatyczne są deficyty. Jeszcze jedna kwestia. W Polsce aktywnych zawodowo jest około 500 patologów, z czego dominująca większość, jeżeli większość nie może być dominująca, jest w wieku powyżej 56 lat. Tak? Jest to specjalizacja bardzo deficytowa. Na szczęście jest światełko w tunelu i znacznie zwiększa się zainteresowanie patomorfologią, histopatologią. Znowu, to są synonimy. W Polsce wciąż oficjalną nazwą jest patomorfologia, ale ona nie oddaje sensu pracy, więc ja z premedytacją używam słowa histopatologia z wszelkimi tego konsekwencjami.
Kiedy myślimy sobie zazwyczaj o długiej pracy przy mikroskopie, nasuwa nam się myśl ogromu pracy ręcznej, ciągłych analizach, powtórzeniach, koniecznym skupieniu, o którym wspomniał już pan doktor. Kusi więc po cichu pytanie, czy sztuczna inteligencja ma kiedyś szansę zastąpić lekarza histopatologa?
Muszę szczerze przyznać, że jest to tak złożone zagadnienie, że w bliższej i dalszej przyszłości histopatolog, człowiek, zawsze będzie musiał czuwać i kontrolować poczynania maszyny, ale globalnie uczenie maszynowe i szerzej metody sztucznej inteligencji na pewno będą mogły bardzo pomóc patologowi i przyspieszyć pewne żmudne procesy liczenia, ale mam tego świadomość, że zawsze będzie wymagało to kontroli, już abstrahując od diagnoz histopatologicznych, bo szanowni państwo, tego nie powiedziałem, ale muszę to przyznać, nie ma dwóch takich samych guzów. Poruszamy się w spektrum pewnej różnorodności, podobieństwa, ale zupełnie szczerze, nie ma dwóch takich samych preparatów i to jest nauka i wyrobienie sobie pewnego oglądu morfologicznego, co może wchodzić w spektrum rozpoznania tego guza, jest absolutnie trudne. Nie chcę powiedzieć arcytrudne, bo to można robić i my to robimy, ale w kontekście sztucznej inteligencji jest to niezwykle trudne i pracochłonne zajęcie, bo ja przy prostym projekcie spędzam bardzo dużo czasu na wyrobienie algorytmów, jak należy pewne rzeczy oceniać i jesteśmy z efektów zadowoleni, ale do praktyki codziennej to jeszcze daleka droga.
Jako biolog molekularny nie mogę się nigdy powstrzymać od zadawania pytań właśnie na ten temat, wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Dowiedzmy się więc, jak bardzo jest użyteczna biologia molekularna w diagnostyce wykorzystywanej w ocenie histopatologicznej.
Tutaj należy zupełnie szczerze rozgraniczyć aspekt biologii molekularnej i badań na dwie główne drogi. Na aspekt stricte diagnostyczny i aspekt naukowy. Tak? Biologia molekularna jeszcze 10-15 lat temu w Polsce dopiero raczkowała diagnostycznie, natomiast są takie działy histopatologii jak neuropatologia, jak patologia guzów tkanek miękkich, gdzie bez wyrafinowanych metod biologii molekularnej nie ma finalnej diagnozy. Tak? To jest rzecz, o której nie chcę już w szczegółach mówić, bo to zadręczałbym słuchaczy. Natomiast nasz aspekt badań naukowych, który my obecnie prowadzimy, opiera się w dużej mierze na metodzie badawczej zwanej immunohistochemią. Jest to metoda, która polega na wykrywaniu antygenów tkankowych, najczęściej białek, za pomocą swoistych przeciwciał wyznakowanych zmarkowanych jakimś barwnikiem. I cała dotychczasowa moja aktywność naukowa polega na poszukiwaniu nowych markerów, nowych białek, które są zaangażowane w bardzo różnorodne szlaki komórkowe, których ocena mogłaby bardziej precyzyjnie określać przyszłe rokowanie tych pacjentów. To zawsze jest praca zespołowa, efekt pracy olbrzymiej ilości osób. Ostatnie nasze osiągnięcia we współpracy z Uniwersytetem Harvarda i Massachusetts General Hospital dotyczyły poszukiwania nowych czynników prognostycznych u pacjentów z bardzo rzadką odmianą czerniaka, jaką jest czerniak błon śluzowych. I jako pokłosie naszych kilkuletnich doświadczeń wykazaliśmy, że wysoka ekspresja, czyli duża ilość dwóch białek, białek PARP i IDO1, ściśle koreluje z złym rokowaniem tych pacjentów. Pacjenci, u których jednoczasowo ja stwierdzam wysoką ekspresję białka PARP1 i IDO1, ci pacjenci umierają bardzo szybko od momentu diagnozy. To może mieć dość duże znaczenie kliniczne w przyszłości. Może jeszcze dwa słowa o białku PARP1 i IDO1. PARP1 jest białkiem zaangażowanym w naprawę uszkodzeń DNA. Teoretycznie im więcej PARP1, tym więcej uszkodzeń, tym teoretycznie pacjent powinien cechować się gorszym rokowaniem i tak dużej części nowotworów tak się dzieje. Z kolei białko IDO1 jest bardzo ciekawym enzymem, który jest odpowiedzialny za hamowanie odpowiedzi immunologicznej. W przypadku czerniaka układ immunologiczny jest bardzo pomocny i stara się zwalczyć nowotwór. Natomiast nowotwór jest to niezwykle złożony twór, w cudzysłowie, który stara się przechytrzyć układ immunologiczny i zwiększa ekspresję albo nawet włącza ekspresję i ją podwyższa białka IDO1, które hamuje odpowiedź immunologiczną wokół guza. I jak nasze badania wykazały, połączenie tych dwóch białek w analizie 180 pacjentów pokazało, że połączona ekspresja tych dwóch białek jest silniejszym czynnikiem rokowniczym niż stosowany obecnie stopień klinicznego zaawansowania, co muszę przyznać, praktycznie nie zdarza się w badaniach. Jest to dość duże, wstępne osiągnięcie. Szanowni Państwo, tutaj dzięki zaangażowaniu i rozpoczętej współpracy, dzięki świetnemu zespołowi Zakładu Patologii Komórki profesor Doroty Nowak na Uniwersytecie Wrocławskim, realizacji nowego projektu, który jest kontynuacją naszych wyników z czerniaka błon śluzowych, sprawdzamy w modelu linii komórkowych, dwóch linii komórkowych czerniaka błon śluzowych, jaka jest ekspresja PARP i IDO w tych liniach. Oceniamy parametry inwazyjności tych linii komórkowych i to, co będzie absolutnie najistotniejszym elementem tego projektu, zakupiliśmy już komercyjnie dostępne inhibitory PARP1 i IDO1 w pojedynkę i jako połączone. To byłby pierwszy etap do ewentualnego potwierdzenia, tudzież zaprzeczenia oczywiście, jaki jest wpływ inhibicji, czyli zahamowania PARP1 i IDO1 najpierw w modelu linii komórkowych czerniaka błon śluzowych. Zobaczymy, co przyniosą te badania. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany i zupełnie szczerze nie mogę się doczekać pierwszych rezultatów. To zrobię update, jak tylko będziemy mieli pierwsze wyniki.
Trzymamy za słowo pana doktora Piotra Donizego za to, że zrobi ten update, jak będziemy wiedzieć już więcej na temat najnowszej współpracy między Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Wrocławskim. A tymczasem dziękujemy za kolejną odsłonę z Akademią Młodych Uczonych i Artystów. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich akademików, którzy nas teraz słuchają, a my na Synapsach wracamy do was tuż po godzinie 16.
Włącz się naukowo.
Witamy się z wami w drugiej godzinie na Synapsach. Aleks Kartaszow, Martyna Dziakowicz. Zagraliśmy dla was prąd Natalii Przybysz i dobrze się składa, bo będziemy mówić trochę o prądzie w tej drugiej godzinie. Odniesiemy się do raportu unijnego sektoru transportu, który przewiduje, że w roku 2050 powinniśmy zmniejszyć redukcję emisji CO2 aż do 90%. Czy będzie to możliwe i jakie są paliwa przyszłości? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem.
Radio Luz.
Włącz się na 91,6 FM.
Do baków samochodów Polaków trafiło w zeszłym roku 32,5 miliona metrów sześciennych paliw silnikowych. To jest o 4% więcej niż jeszcze rok wcześniej. Kierowcy najczęściej sięgali po olej napędowy. Odpowiadał on za 60% wspomnianego wyniku. Druga pod względem popularności była benzyna silnikowa i tego można się było spodziewać. Pojawia się jednak pytanie, co w kontekście tego, co czeka nas w przyszłości, może być wyzwaniem do umieszczania w naszych bakach nowych substancji, które być może będą bardziej efektywne, a na pewno bardziej z pożytkiem dla środowiska, które nas otacza. O to wszystko zapytaliśmy naszego eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego, doktora habilitowanego inżyniera Przemysława Bukowskiego, który rozmawiał z naszym reporterem Michałem Wojciechowskim.
Czym Polacy będą tankować swoje auta za 30 lat?
No i to jest bardzo dobre pytanie, które niestety wymusza od nas, żebyśmy troszeczkę pofantazjowali. Dlatego, że dzisiaj ciężko jednoznacznie stwierdzić, czym Polacy będą tankować samochody. Ale na tą chwilę wydaje się, że mamy cztery możliwości. Zacznę od tych, moim zdaniem, najmniej perspektywistycznych, mówiąc potocznie najgorszych, do tych najlepszych. Więc pierwszą możliwością to jest alkohol. Jak Państwo na pewno wiecie, alkohol jest tak samo palny jak benzyna, ma też stosunkowo wysoką wartość opałową, no i może być spalany w silnikach tłokowych wewnętrznego spalania, czyli dokładnie tak jak spalamy na przykład benzynę. Problemem jest to, że ten alkohol, wiadomo, musi być wyprodukowany czegoś, co jest odnawialne, dlatego że wtedy nie będziemy mówić o emisji CO2. I tutaj należy się znowu pewne sprostowanie. Oczywiście, jeżeli spalamy jakiekolwiek paliwo węglowodorowe, a jak wiemy, alkohole należą do grupy węglowodorów, no to będziemy mieli, proszę Państwa, w wyniku reakcji produkt w postaci CO2. Ale też uważa się, że jeżeli ten produkt, który jest spalany, powstał z biomasy, to znaczy, że możemy mówić o paliwie zeroemisyjnym. Dlaczego? Dlatego, że biomasa wzrastając pochłania, no i to jest pewne uproszczenie, ale można przyjąć, że mniej więcej tyle samo CO2, ile potem zostanie wyemitowane do atmosfery w momencie spalania takiej biomasy. Czyli alkohol musi tutaj być produkowany z biomasy, najlepiej estrów oleju rzepakowego na przykład, i potem, chociaż istnieje też bardzo dużo ciekawych roślin, które moglibyśmy zaproponować polskiemu rolnictwu, na przykład mówię o sorgo. To jest taka roślina, która mogłaby zastąpić buraka cukrowego albo trzcinę, ponieważ ma bardzo dużą zawartość cukru, no i ona jest fantastyczna po prostu do produkcji alkoholu. Czyli ten alkohol moglibyśmy produkować z biomasy i wtedy ta biomasa wzrastając pochłaniałaby tyle, taką ilość CO2, ile później wyemitowalibyśmy do atmosfery podczas spalania tego alkoholu. I dlatego też proszę się nie dziwić, że mówimy, że paliwo jest zeroemisyjne, mimo że ono de facto generuje emisję. Ale to są kwestie regulacji prawnych, tak po prostu jest to definiowane. No ale żeby móc tankować samochód alkoholem, no to oczywiście potrzebne są bardzo duże przeróbki silnika. Mamy do dyspozycji trzy alkohole: metanol, etanol i butanol. Metanol wydaje się najłatwiejszy w produkcji, ale też jest bardzo trujący. To jest tak zwany towar ścisłego zarachowania w Polsce, to znaczy nie można go sprzedawać, nie może pan pójść sobie do sklepu i kupić butelkę alkoholu metylowego. Musi pan podać swoje dane i co pan z nim będzie robił, typu na przykład wykorzystam go w laboratorium. Drugi alkohol etylowy, no znamy go bardzo dobrze, jest ten alkohol, który się nadaje do spożycia i tutaj są różne głosy, czy powinniśmy z niego korzystać, czy nie, ze względu właśnie na jakieś problemy społeczne, kiedy ten alkohol byłby w dużych ilościach dostępny. A trzeci alkohol, który rozważamy, to jest butanol. To jest alkohol, który powstaje przy fermentacji odpadów między innymi i ten alkohol wydaje się być bardzo perspektywistyczny, jeśli chodzi o cały łańcuch pomiędzy wytworzeniem paliwa a jego konsumpcją, dlatego że w momencie, jeżeli nasze odpady byśmy poddawali fermentacji, no to uzyskiwalibyśmy właśnie ten butanol, który ma najwyższą wartość opałową i potencjalnie z energetycznego punktu widzenia byłby najlepszym z tych paliw alkoholowych, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że nie do końca ustawodawstwo unijne musi to wspierać, dlatego że jeżeli będziemy produkować ten butanol z odpadów, to kwestią sporną jest, czy to jest paliwo odnawialne, czy nie, bo jednak te odpady powstały najprawdopodobniej z jakichś tworzyw, ale krótko mówiąc, no, w dużym uproszczeniu z węgla. I teraz Natomiast te pojazdy wymagałyby po pierwsze bardzo rozwiniętej infrastruktury, po drugie przeróbek wszystkich istniejących samochodów, a po trzecie nie rozwiązywałyby do końca problemu smogu, ponieważ w momencie, kiedy spalalibyśmy alkohol, powstawałyby zarówno dwutlenek węgla, jak i dalej tlenki azotu na przykład, które odpowiadają później za efekt fotochemiczny, nazywany potocznie smogiem. No i pojawia się pytanie, czy mamy coś, co na pewno będzie uznane za paliwo odnawialne. Następnym takim paliwem, które warto tutaj omówić, to jest tak zwany właśnie biodiesel. Biodiesel, proszę Państwa, ponownie może być produkowany między innymi z rzepaku, a konkretnie z oleju rzepakowego. Potrzebujemy jeszcze do produkcji biodiesla alkohol metylowy oraz jakąś substancję katalityczną, która będzie przyspieszać tą reakcję produkcji biodiesla. W efekcie możemy powiedzieć, że żeby wyprodukować litr takiego biodiesla, potrzebowalibyśmy około 0,6 litra oleju rzepakowego, około 0,4 litra alkoholu metylowego, no i jeszcze nieduże ilości substancji katalitycznych. Najbardziej taką popularną jest KOH, czyli zasada potasowa. I teraz, proszę Państwa, pojawia się znowu pytanie, czy to jest ekologiczne. Z jednej strony tak, ponieważ ten biodiesel będzie produkowany z roślin, z biomasy, najprawdopodobniej właśnie z rzepaku, który w polskich warunkach, wiadomo, jest rośliną, która bardzo dobrze rośnie, którą uprawiamy z sukcesami, ale z drugiej strony w centrach miast taki biodiesel dalej będzie generował gazy cieplarniane i gazy mogące powodować smog. W związku z czym tutaj ta ekologia jest dyskusyjna, zależy w jaki sposób na to spojrzymy, no ale na pewno moglibyśmy spełniać wymogi Unii, czyli redukować emisję CO2 o te 90% używając aut z biodieslem. No pozostaje tylko pytanie o komfort mieszkańców miast, kiedy takie auta akurat by zwyciężyły ten wyścig o technologię, która ma zostać stosowana w przyszłości. Tutaj dodam jeszcze tylko, że produktem oprócz biodiesla jest też gliceryna i dostajemy mniej więcej pół na pół. Połowę objętości naszego reaktora będzie stanowiał biodiesel, a drugą połowę, no lub jak to się zabawnie mówi, niepoprawnie mniejszą połowę, ale blisko, stanowiłaby gliceryna. Gliceryna jest też substancją, którą można spalać, ale nie jest to łatwe spalanie, dlatego że ona się troszeczkę zachowuje jak mazut, to znaczy jest gęsta. Ale biodiesel jest ciekawą i potencjalnie dobrą technologią, która na pewno będzie dla środowiska i dla nas samych korzystniejsza niż spalanie oleju napędowego produkowanego z ropy naftowej. I trzecim rozwiązaniem, czyli jakby trzecim wariantem, będzie sprężone powietrze. Idea sprężonego powietrza wzięła się zapewne z rozwiązań technicznych, które już mamy. Jak Państwo pójdziecie na przykład do warsztatu samochodowego, to zobaczycie, że większość urządzeń w tym warsztacie jest napędzana właśnie przy pomocy sprężonego powietrza. Sprężone powietrze może napędzać silnik tłokowy, ale może napędzać różne rodzaje turbinki. Generalnie ta technologia jest dosyć dobrze już przez nas opanowana. I teraz powstaje pytanie, czy to jest ekologiczne. Wszystko zależy od tego, jak będziemy to powietrze sprężone generować. Jeżeli będziemy podłączać sprężarkę, która będzie zasilana energią elektryczną produkowaną w polskiej elektrowni, czyli z węgla, no to jest to niezbyt ekologiczne. Chociaż na pewno lepiej jest spalać paliwo w elektrowni, która jest wyposażona w elektrofiltry, układy odsiarczania, teraz już nawet układy odazotowania spalin, niż spalać to w mało efektywnym silniku wewnętrznego spalania, produkując duże ilości jeszcze pyłu, a także i dioksyny, furany. Krótko mówiąc, nawet jeżeli to sprężone powietrze będzie wytwarzane przy pomocy energii elektrycznej, to jest to dla nas bardziej ekologiczne z punktu widzenia naszego zdrowia przede wszystkim, niż spalanie paliw kopalnych bezpośrednio w samochodzie, czyli benzyny albo diesla. No gaz LPG też, powiedzmy, jest czystszy, jest dużo czystszy niż te dwa paliwa ciekłe, ale mimo wszystko też trudno powiedzieć, że jest to paliwo zeroemisyjne, bo emitujemy przede wszystkim CO2, no i w drugiej kolejności parę wodną.
Niech wszyscy fani motoryzacji uregulują teraz swoje odbiorniki, bo już za chwilę będzie więcej na temat konkretnych przykładów w motoryzacji. Zostańcie z nami na 91,6 FM.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Wracamy do rozmowy naszego reportera Michała Wojciechowskiego z doktorem habilitowanym inżynierem Przemysławem Bukowskim na temat przyszłości naszych paliw, które używane są w naszych samochodach. I wszyscy ci, którzy znają choć trochę pracę naukową pana doktora, wiedzą, że jest on niezwykłym fanem wodoru. Czy więc wodór jest naszą przyszłością? Sprawdźmy.
Z tych technologii, które wcześniej już omówiłem, czyli auto tankowane alkoholem, biodieslem lub sprężonym powietrzem, osobiście uważam, że jest to najciekawsza technologia i najbardziej ekologiczna, dlatego że sprężone powietrze w centrach miast nie wygeneruje smogu, nie wygeneruje chorób płuc i żadnych innych chorób cywilizacyjnych. W związku z czym bardziej mi się podoba ta technologia niż te dwie omówione poprzednio. No ale najbardziej mi się podoba czwarta technologia i pan redaktor pewnie zgadnie, jaka to będzie technologia samochodu? Na co?
Na wodór.
Tak, jak zwykle jest pan tutaj nieomylny. No wodór to jest mój konik generalnie, jeśli chodzi o moje zainteresowania naukowe. Dużo prac pod moim kierunkiem powstaje właśnie w kierunku tworzenia różnych instalacji do produkcji, ale też wykorzystania tego wodoru. No i auto wodorowe bije na głowę zarówno pod względem ekologii, kosztów, ale także komfortu i bezpieczeństwa. Bije na głowę te wszystkie poprzednie technologie, dlatego że w przeciwieństwie, zapomniałem o bardzo ważnym aspekcie, czyli jeszcze o autach elektrycznych. O autach elektrycznych porozmawiamy sobie też za chwilę. W każdym razie auta wodorowe mają tą ogromną zaletę, że w wyniku produkcji energii w ogniwie paliwowym, które jest sercem takiego auta na wodór, powstaje wyłącznie para wodna, która jak wiemy jest jak najbardziej ekologiczną emisją, to znaczy w ogóle nie jest emisją, jest czymś, co jest dla środowiska obojętne. Pary wodnej powstaje też stosunkowo niedużo. Jedyne, co musimy dostarczyć do ogniwa paliwowego, no to oczywiście wodór. Potrzebny jest jeszcze tlen, ale tlen jest pobierany bezpośrednio z powietrza. I teraz auta wodorowe mają tą zaletę, że są najfajniejsze technologicznie. To znaczy auto na wodór będzie spełniał marzenie pana redaktora i będzie bez problemu jechało 300 km na godzinę. Auto na wodór będzie miało zasięg nawet 1000 km, dlatego że na kilogramie wodoru możemy przejechać 200 km, a żeby to przejechać na przykład autem elektrycznym, no to potrzebowalibyśmy już baterie, które ważą. Często nie zdajemy sobie sprawy, że w aucie elektrycznym masa samych baterii potrafi przekraczać nawet 400 kg. I to jest moim zdaniem największa wada samochodów elektrycznych. Auto na wodór ma obniżony środek ciężkości, dlatego że cały układ napędowy może zostać zlokalizowany w podwoziu. No i auto na wodór ma przede wszystkim wszystkie zalety auta elektrycznego, a nie ma żadnej jego wady. To znaczy nie potrzebujemy ciężkich baterii, nie potrzebujemy długiego ładowania, dlatego że tankowaniem wodorem trwa około 3 minut. No i auta na wodór już są. To nie jest jakaś fantastyka, tylko to jest po prostu brak chęci Polaków, żeby się przesiąść do tych samochodów. No a brak chęci oczywiście nas nie dziwi, bo w Polsce teraz jest budowana pierwsza stacja tankowania aut wodorem przez grupę Lotos. No i w Polsce kupiony jest jeden samochód na wodór, chyba że o czymś nie wiem, ale do niedawna w całym kraju mieliśmy jednego odważnego, który pochodził z Trójmiasta i kupił sobie właśnie auto na wodór, tak żeby móc nim jeździć między Warszawą a Trójmiastem. W każdym razie auta na wodór już są, czekają na nas, technologie produkcji wodoru już są, czekają na nas. To jest tylko wola, żeby po prostu stworzyć pierwszą stację tankowania wodorem i żeby zaczęły powstawać następne. W jaki sposób to się stworzyło w Niemczech? Otóż oni wprowadzili zapis, że każdy port komunikacyjny typu lotnisko, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy musi posiadać stację tankowania wodorem, jeżeli chce być oddane do użytku, czyli dotyczy to nowych instalacji. No i w ten sposób w Niemczech zaczęły powstawać stacje tankowania wodorem. Jak zaczęły powstawać te stacje, ludzie zaczęli kupować samochody. Na początku to właśnie o dziwo te same lotniska włożyły ogromny wkład, dlatego że wypożyczalnie samochodów, zwłaszcza w Niemczech, no notowały dobre wyniki, oferując auta na wodór, dlatego że tymi autami mogliśmy wjechać na przykład do centrum Berlina. Jak wiemy, do centrum Berlina mogą wjechać tylko pojazdy tak zwane zeroemisyjne, czyli nawet gaz LPG nie uprawnia nas do wjazdu do centrum miasta. No i te samochody, o których tutaj mówię, że one już są, no to tak do najpopularniejszych chyba należy należy Toyota Mirai, która w Europie jakoś najbardziej się przyjęła. Toyota Mirai nie jest jedynym autem. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale na przykład Fiat wyprodukował Fiata Panda Hydrogen, która ma ogniwo paliwowe o mocy 40 kW, to jest 54 konie mechaniczne. I ten samochodzik ma tylko jedną butlę, 1-kilogramową i zasięg 200 km. Tak swoją drogą, panie redaktorze, warto powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, że 40 kW w przypadku Fiata Panda zasilanego wodorem to jest po prostu ogień. Ten samochód będzie się zachowywał jak 150-konny Fiat Panda. Wiemy, nie ma 150-konnego Fiata Pandy, a jakbyśmy chcieli go sobie wyobrazić, to on właśnie jest, tylko że jest zasilany wodorem. Dlatego, że silniki elektryczne dają dużo większy moment obrotowy przy tej samej mocy, dlatego, że ich konwersja energii w nich jest z dużo wyższą sprawnością. Sprawność wysokoprężnego silnika wewnętrznego spalania nie przekracza nigdy 40%, czyli 40% energii chemicznej w paliwie zostaje zamienione na energię mechaniczną, czyli to, co napędza samochód. Tymczasem w przypadku aut wodorowych 90% energii trafiającej do silnika elektrycznego, a nawet więcej, nawet wyższe są sprawności silników elektrycznych, zostaje zamieniona właśnie na tą energię mechaniczną. Krótko mówiąc, Fiat Panda z silnikiem wodorowym, a raczej z ogniwem paliwowym i z silnikami elektrycznymi, jakbym chciał być już tak bardzo precyzyjny, no to to jest moje marzenie, bo to będzie naprawdę fantastycznie jeżdżący samochód. Nie trzeba jeszcze wspominać, że, a może trzeba wspominać właściwie, ale to pewnie większość naszych słuchaczy podświadomie czuje, że napęd wodorowy jest dużo lżejszy niż napęd tradycyjny. Samochód taki Fiat Panda z napędem wodorowym będzie około 200 kg lżejszy niż ten sam Fiat Panda z napędem konwencjonalnym.
Całość rozmowy z jeszcze większą liczbą szczegółów i dla fanów motoryzacji i zwolenników ochrony środowiska znajdziecie już niebawem w podcastach Akademickiego Radia Luz. Bądźcie czujni, a my już za chwilę spróbujemy konkretnie odpowiedzieć, jak będzie z naszymi samochodami w roku 2050.
Wrzuć na luz na 91,6 FM.
Jeśli ktoś dołączył do nas dopiero teraz, to rozmawiamy o paliwach przyszłości, o paliwach, jakie będziemy stosować za około 30 lat. Więc teraz takie krótkie podsumowanie i spróbujemy jednoznacznie odpowiedzieć tak czy nie dla paliw dobrych dla środowiska.
Mamy do czynienia z rozwojem różnych technologii i odpowiadając na to pana pytanie, panie redaktorze, czym będziemy jeździć za 30 lat, uczciwie należałoby powiedzieć, nie wiemy, ale liczymy, że będzie to któraś z technologii, które obecnie się rozwijają. Uważam, że najfajniejsze z nich to jest przede wszystkim wodór, w drugiej kolejności sprężone powietrze. Nie jestem fanem aut elektrycznych, z wielu powodów, między innymi z tego, że do produkcji tych baterii zużywamy tak zwane metale ziem rzadkich, czyli metale, które też nam się kończą i które powinniśmy oszczędzać do celów takich, gdzie nie możemy się bez nich obejść, jak na przykład zaawansowana elektronika czy sprzęty medyczne. Generalnie auta elektryczne mają tą wadę, że długo się je ładuje, chociaż to też powiedzmy ta technologia jest ciągle rozwijana i dopracowywana, dlatego że powstają już ładowarki indukcyjne, które ten proces ładowania skracają, ale jednak to nie trwa dalej 3 minuty, tylko powiedzmy już nie kilka godzin, a kilkadziesiąt minut, ale to też byłoby uciążliwe robić sobie w trasie co 300 km taką przerwę. No wadą aut elektrycznych jest właśnie stosunkowo mały zasięg, no i te ciężkie baterie, które wozimy zamontowane w podwoziu. Mamy właściwie takie oto technologie do wyboru, ale też ciężko zawyrokować, że na pewno nic innego się nie rozwinie, dlatego że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nowe technologie pojawiają się znikąd i w ciągu kilku lat potrafią zostać skomercjalizowane, ale na tą chwilę odpowiadając na pytanie redaktora, czym będziemy jeździć za 30 lat, to możemy sobie sami obstawiać, która z tych technologii się przebije, a jest ich de facto 5, czyli w pierwszej kolejności najpopularniejsze może dzisiaj auta elektryczne, w drugiej kolejności alkohol, o którym opowiadałem, czyli metanol, etanol lub butanol. Następnie biodiesel, który jest o tyle fajny, że rolnik sam może go sobie produkować i sam sobie napędzać na przykład ciągniki, więc w tym momencie gospodarstwo rolne może stać się zeroemisyjne, co brzmi niewiarygodnie, ale to jest możliwe. Kolejną technologią jest to sprężone powietrze i tutaj mówiłem o tym samochodzie, samochodzie Tata i MDI, tych dwóch firm. No i oczywiście najwięcej pewnie jak zwykle opowiadałem o wodorze. I mam nadzieję, że tą technologią przyszłości będzie jednak ten wodór.
Tę wizję dotyczącą roku 2050 rozciągnął przed nami doktor habilitowany inżynier Przemysław Bukowski. Ja za lat 30 będę już dojrzałą kobietą w sile wieku i mam nadzieję, że dożyję tego momentu, kiedy w Polsce rzeczywiście będzie jeździć dużo samochodów wodorowych. Wszyscy ci, którzy obserwują fanpage'a na synapsach, mogli dostrzec, że w zapowiedzi było takie tajemnicze powiedzenie: będzie z nami secret guest, a okazuje się, że nawet nie jeden, a dwóch jest tutaj z nami w studiu, a mianowicie Kuba Jastrzębski i Michał Trojanowski, czyli aktualnie europejska załoga redakcji naukowej. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry. Cześć wam wszystkim. Bardzo fajnie się słyszeć z wami, bo mnie tak dawno w tym studiu nie było, że to nie wiem, z 3 miesiące będą, 2 miesiące.
Czujesz się, że jesteś odzwyczajony?
Czuję się odzwyczajony. Trochę mam taki lekki stresik, bo już zapomniałem tego radiowego fachu, jak to wyraźnie, mądrze mówić, to spróbujemy.
Powinniśmy powiedzieć słuchaczom coś w obcych językach w takim razie. To ja powiem może hola, buenas tardes, chicos?
Dalej nie pamiętam, słuchajcie, bo to jednak za trudny język.
A Michał?
Ja mogę powiedzieć salut, bienvenue.
Oj.
Season T.
Pięknie, a mówimy o tym wszystkim, bo w środę mamy Ogólnopolski Dzień Erasmusa i tak się składa, że ja na tym Erasmusie byłam niedawno w Hiszpanii, a panowie są obecnie aktualnie w Polsce, ale programowo i na Węgrzech, i we Francji, są te obce języki. Powiedzcie nam, no jakie wrażenia?
Wrażenia? No ja może powiem o Michale, bo widać, że ja studiuję po angielsku i z tym węgierskim to trochę nie jestem za pan brat, ale Michał studiuje po francusku, to od razu było słychać, co tutaj potrafi chłopak zaprezentować. Jak na Węgrzech? Ja aktualnie jestem w Budapeszcie. Tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwy i ciągle zdziwiony, że pomimo tej pandemicznej sytuacji i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, udało mi się wyjechać, udaje mi się mieszkać za granicą i studiować, bo tak naprawdę stacjonarnie studiowałem do 11 listopada. Normalnie mogłem chodzić na uczelnię i wszystko było okej. Teraz się trochę na Węgrzech pozmieniało. Ale tak w skrócie, jak się tak zastanawiałem, Martyno, co ci odpowiedzieć na to pytanie, no to powiem, że na Węgrzech trochę jak w Polsce, tylko język inny, trudniejszy, dziwny.
A we Francji w takim razie? Tutaj Budapeszt, a we Francji jakie miasto?
We Francji dokładnie w Lille, to jest północ Francji, blisko granicy belgijskiej. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie, ponieważ mogę być z językiem francuskim cały czas. To jest używanie go w praktyce. Przed tym, jak uczyłem się go 3 lata tutaj w Polsce, mogę w końcu się spiąć i spróbować swoich sił. Więc to jest naprawdę dla mnie niesamowite doświadczenie, a Francja... No jest tam fajnie. Jest tam fajnie, ponieważ mam fajne erasmusowe grono. Zajęcia też są dosyć ciekawe. Na początku było trudno, bo to wiadomo, język, nowa sytuacja, nowi ludzie. Tym bardziej ja i sami Francuzi. Mhm. Mamy taką 20-osobową grupę, gdzie jestem jednym rodzynkiem.
Czujesz się wyjątkowo przez
to? Czuję się wyjątkowo, tak. I tak chyba wyjątkowo też jestem traktowany tam. Ale po tym czasie, bo jestem tam już prawie 3 miesiące, naprawdę dobrze się tam czuję. Mhm.
Wiemy, że Erasmus wiąże się z olbrzymimi plusami, przede wszystkim społecznymi. No może teraz trochę ograniczonymi jednak, ale ten kontakt z obcokrajowcami jest i dobrze być w ich gronie. A co z nauką taką zachodnio... południowo-europejską.
Powoli, cały czas do przodu, ale pytasz o naukę...
W takim wyższym wymiarze, nie?
W wyższym wymiarze, nie porównaniu... tylko czy się uczymy,
nie,
czy, się, czy się nie uczymy, bo na Erasmusie to bywa różnie, bywa różnie, musimy się przyznać. Ale ja mam takie wrażenie, że nie wiem jak Michał, twoja uczelnia, ale w Budapeszcie te uczelnie trzymają poziom. Okazało się, że w moim przypadku wylądowałem na jednej z najlepszych uczelni w kraju, o czym w ogóle nie miałem pojęcia, że tak to się skończy
być.
I tak miało być. Czy aby na pewno jest najlepsza, ja też mam, przyznaję, małą próbę badawczą, bo mój kierunek studiów jest bardzo specyficzny, bo studiuję fizykę, więc nas jest mało. Wykładowcy są specyficzni i to jakoś to nie jest jakby jakiś główny nurt, bo tam na tej mojej uczelni najbardziej popularna jest akurat architektura, więc tam wszyscy właśnie studiują architekturę i ona jest najlepsza w kraju i tak też za taką stara się uchodzić przede wszystkim. Ale to małe grono fizyków, z którym ja się znam i węgierskich i obcokrajowców, bo głównie do Budapesztu przyjeżdżają Niemcy i Francuzi, jest bardzo miłe, przyjemne, no i przede wszystkim widać te ambicje i że ludzie chcą więcej i chcą poznawać więcej, gdzieś się kształcić i
a
tak
jednak,
dalej.
A jednak. A we Francji? A
z punktu widzenia francuskiego myślę, że podobnie. Uczelnia też trzyma poziom, jeżeli chodzi akurat o Uniwersytet w Lille. Różnica, którą zauważyłem po tym czasie, który już tam jestem, to, że wykładowcy są bardziej na luzie niż tutaj na
Politechnice. Coś do naszego radia w sam raz.
Dokładnie. Czuję to takie bliższe podejście, że mogę się coś zapytać i nie czuję tej presji, którą nieraz odczuwałem na Politechnice. Nie wiem, z czego to wynika. Ta próba, tak samo jak Kuba mówił, jest mała. Może akurat na takich profesorów trafiłem. Lepiej się uczy, jak można zadać jakieś pytanie i nie jest się karconym za to, że czegoś się nie wie na przykład.
Tak, ja
więc
też.
To mi się bardzo podoba.
Ja myślę, że tak jest w ogóle na Zachodzie. No tutaj Węgry dołączają się chyba jednak do tego Zachodu w pozytywnym sensie,
tak.
Że nie ma rzeczywiście tego dystansu. Ja sama tego doświadczyłam i myślę, że tak jest łatwiej, kiedy młody, początkujący naukowiec wychodzi chociażby na prezentację i chce coś opowiedzieć starszemu profesorowi, to nie czuje takiej presji bardzo silnej, tylko traktuje go po prostu po koleżeńsku. I mamy nadzieję, że w Polsce też to w tę stronę będzie ewoluować. Powiedzcie jeszcze, czy wasze programy sięgają końca semestru, czy trochę dłużej jednak?
Programy? No, mój zapowiada się sięgać jednak trochę dłużej niż do końca tego semestru. Chyba przedłuży się na następny, bo pomyślałem, że no nie zobaczyć Budapesztu na wiosnę to... No wielka
wstyd,
strata.
Nie wstyd. Być w Budapeszcie.
To nie być w Budapeszcie, dokładnie.
A ja początkowo miałem jechać na jeden semestr, miałem problem z learning agreement i z dopasowaniem wszystkich kursów, dlatego z moim tutorem, opiekunem kierunku, postanowiliśmy, że pojadę na cały rok i w sumie z tego się cieszę, że tam jeszcze zostaję, ponieważ no, będę odkrywał dalej zakątki Francji, no i szlifował język, z czego się bardzo cieszę.
Jest co odkrywać, panowie, jest co odkrywać.
Oj, jest, nawet w tych trochę ograniczonych, jeśli chodzi o podróże czasach, jest co odkrywać.
Powiedzcie w takim razie, już podsumowując tak ładnie, bardzo wasze prywatne zdanie, dlaczego warto jechać na Erasmusa, jeśli ktoś nie jest przekonany albo czuje, że po prostu się tego nie nadaje?
Dla mnie przede wszystkim, bo ludzie, bo nowy świat. W sensie to, co ja tam poznałem, tych ludzi, których poznałem, to wszystko, jak można żyć, studiować jeszcze w innym języku i jakie są inne spojrzenie innych ludzi na pewne rzeczy, których dobrze wiem i wydaje mi się, że mam utarte ścieżki, to całkowicie zmienia i światopogląd, ale też daje nowe szanse, bo tutaj się poznaje kogoś z Würzburga, tutaj się poznaje kogoś z Paryża, tutaj się poznaje kogoś, nie wiem, z Londynu i potem do tych ludzi można pojechać, z tymi ludźmi można współpracować, tu tam można gdzieś pojechać na doktorata, tam na postdoka i tyle, jeśli chodzi o takie naukowe sprawy.
Dokładnie, to się zgadzam, to jest niesamowite doświadczenie, dlatego każdemu, kto może i kto chce, taki wyjazd polecam, szczególnie przez zmianę perspektywy, że możemy zobaczyć, że można inaczej i że tak też jest fajnie, bo ja przyjeżdżając tam o czymś myślałem, a zostało to na przykład obrócone o 180 stopni.
Mimo pandemii.
Tak, mimo pandemii, że tak też można. I to jest niesamowite, że jadąc gdzieś naprawdę otwierają nam się oczy, poszerzają horyzonty. No i to jest piękne w tym wyjeździe.
Smutno mi z jednej strony, a tak, Kuba, coś
chciałem. Chciałem tylko zaznaczyć,
bardzo
bo
proszę.
My tak brzmimy na takich chojraków, że to gdzie to nie pojedziemy i tak dalej, ale też pamiętajcie, że jakby ja po sobie wiem, jak bardzo się bałem na początku, Michał pewnie też to samo może powiedzieć, jak dużo jest problemów na początku przez pierwsze dwa tygodnie, nawet dla takich, może tutaj ktoś powiedzieć, że jestem ekstrowertyczny, ale czasem nie do końca i ten introwertyzm czasem się budzi, więc dla tych wszystkich introwertyków, co się boją gdzieś pojechać i na pewno, że to tyle strasznych ludzi gdzieś na zewnątrz trzeba poznawać.
Przyzwyczajcie się.
To raz, ale dwa, że to nie jest tak, okazuje się koniec końców, że to nie jest takie straszne, że po prostu warto, naprawdę warto.
Warto. Ja tylko chciałam dodać jeszcze wcześniej, że trochę mi smutno, że panowie jednak będą poza naszymi granicami nie tylko jeden semestr, bo to oznacza, że nie będzie ich tutaj fizycznie w radiu, ale obiecajcie mi teraz, że będziecie do nas telefonować i zdawać raporty z tego, co dzieje się u was.
Na pewno.
Obiecam.
Tym bardziej, że teraz szykują się, uzbrajają się w bilety i szykują się z powrotem do wyjazdu, więc życzymy wam szerokiej drogi i bawcie się dobrze i na Węgrzech, i we Francji.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Kuba Jastrzębski i Michał Trajnowski byli z nami.
Akademickie Radio Luz. Włącz Wrocław.
17 powoli dochodzi, a to oznacza, że kończymy na synapsach w tę sobotę. Pozdrawiam jeszcze bardzo serdecznie Agnieszkę Barbach, która się przysłuchuje naszej audycji, która miała być dzisiaj tutaj z nami, ale niestety się rozchorowała, więc Aga, ściskamy cię mocno, a my na synapsach słyszymy się już w nadchodzącą środę. Byliśmy z wami dzisiaj w duecie Aleks Kartaszow, który te realizacje jak zawsze co pięknie, pięknie co sobotę zrealizował, i Martyna Dziakowicz. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.